Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska. Dzień dobry, Panie Ministrze, witam Pana.
Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią redaktor.
Panie Ministrze, padły w Ciechanowie pewne słowa odnoszące się do zalegających śmieci, odpadów w zabytkowej cukrowni, położonej oczywiście na terenie Ciechanowa. Poprzez pewne może niedopowiedzenie, może złe zrozumienie słowa, chciałabym dzisiaj w audycji wyjaśnić pewne zawiłości tej informacji, którą podaliśmy na antenie radia. I w związku z tym cieszę się, że pan minister osobiście przyjechał, żeby to wszystko wyjaśnić. To może zapytam w ten sposób. Kiedy po raz pierwszy pan dowiedział się o tym, że jest w Ciechanowie problem z cukrownią i z zalegającymi tam odpadami?
Od już to dawno, bo to nie jest pół roku temu czy rok temu, ale muszę przyznać, że ta sprawa absolutnie, mam nadzieję, nie będzie przebierała barw politycznych, mimo to, że oczywiście jest teraz gorączka przedwyborcza, dlatego staram się tutaj szukać rozwiązania, czy to z panem prezydentem, z panem marszałkiem, czy też, bo wiadomo, że przecież nie jesteśmy w przyjaźni politycznej, wręcz przeciwnie. Jest tu raczej zupełnie inna strona barykady politycznej, no ale ta sprawa musi zostać rozwiązana z uwagi na miasto, więc szukamy rozwiązań i rozwiązania, które mi się udało przeanalizować, nie są o tyle optymistyczne, że nie możemy dać pieniędzy wprost, bo gdyby to były odpady niebezpieczne, oczywiście byłoby gorzej, no bo chodziło o materię zagrożenia, ale tutaj ta materia nie daje możliwości ram prawnych, można powiedzieć, które dają wprost dofinansowanie, jest możliwość preferencyjnych pożyczek, ale w przyszłej kadencji musimy ten program na tyle rozszerzyć, żeby takie sytuacje właśnie rozwiązywać. Dlaczego? Dlatego, że to jest trochę taka można powiedzieć tykająca bomba, która jest przerzucana pomiędzy jedną a drugą stroną, dlatego ja wolę wziąć na tapet ten problem i będę wspierał każdego, niezależnie od tego, kto będzie miał jaką barwę polityczną na żadnym stanowisku, żeby ten problem rozwiązać, więc wyjście minimum to jest pożyczka, wyjście najlepsze było uprzątnięcie, oczywiście tam jest kwestia postępowania, odwołań, nie będę mówił, kto jest winien, kto nie, ale na pewno to jest temat, który musi być sfinalizowany i przekadencja jest też takim momentem, aby na przykład na przykładzie Ciechanowa być może przeprowadzić jakiś pilotaż wręcz, można powiedzieć, który będzie ten problem rozwiązywał, bo przypadków odpadów niebezpiecznych, gdyby tam były, to mamy możliwość refinansowania dość prosty sposób z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ja zwiększyłem nawiązki, czyli kary dla przestępców, bo oni płacili przez 10 lat 1 milion złotych. To przecież jest kropla morza potrzeb na cały kraj. 1500 zł w 2014. Zwiększyliśmy te kary do 10 milionów złotych. Poza tym podnieśliśmy dolną i górną granicę odpowiedzialności karnej. Mówiąc wprost, chcemy zwiększyć ten budżet i jakby takie ramy prawne były zmienione przy kadencji, to byłaby możliwość zwiększenia rzeczywiście jakiegoś finansowania. Oczywiście istnieje obawa, żeby nie było takiego mechanizmu, że państwo płaci za uprzątnięcia i będą więcej porzuceń, bo to trochę tak może być.
Zachęta,
więc musimy też na to bardzo zważać uwagę.
Panie ministrze, czy ja dobrze rozumiem, bo będę tutaj dopytywała, czyli niebezpieczne odpady wtedy na koszt państwa, tak? A jeśli one nie są niebezpieczne?
Teraz jest tak, że niebezpieczne odpady mogą być łatwiej sfinansowane z uwagi na pewną inną charakter i natychmiastowe sprzątnięcie. Jak to nie są odpady niebezpieczne,
takie
no to
jak
są
w Ciechanowie na przykład.
No tak, oczywiście one mogą się zapalić i tak dalej, no to wszystko to jest problematyczne.
One są w pewnym sensie niebezpieczne, ponieważ są w pobliżu rzeki.
No tak, ale to nie jest tak, jak
zwracają
na przykład było przy lepie w Zielonej Górze.
Ale
tak?
Nie to są to czerwone wody, tak?
No nie są to na przykład czerwone wody, czy tam jakieś inne substancje, które po zapaleniu są bardziej takie trudniejsze, można powiedzieć, że dają bardziej negatywny efekt.
I wtedy takie odpady kto musi uprzątnąć? Samorząd?
Co do zasady w ogóle gospodarką odpadową, bo to jest trochę tak, można powiedzieć, dwie płaszczyzny, bo w czym się tak naprawdę wziął problem? Problem polega na tym, że my mamy, można powiedzieć, takie dwudecyzyjne. Z jednej strony mamy państwo polskie, które zajmuje się jakby instytucjonalne, Inspekcja Ochrony Środowiska, weryfikowaniem, ściganiem, tak, organy ścigania również, bo tu prokuratura, policja czasami wchodzą w te tematy. A z drugiej strony decyzje podejmują starostowie i podejmuje marszałek. To powoduje, że organ, który wydaje taką decyzję, jest też organem ochrony środowiska i może taką decyzję cofnąć. Pytanie, czy we właściwym czasie na przykład obserwuje się taki zakład. Ja nie chcę dawać to już na przykładzie Ciechanowa, ale jeżeli podmiot X uzyskuje na przykład pozwolenie na działalność od pana marszałka, czy też pani marszałek, zależy się od województwa, no to organem ochrony środowiska jest również Urząd Marszałkowski, który powinien kontrolować, na ile na przykład te zezwolenie jest realnie wykonywane i na ile na przykład nie ma ponadto pewnych działalności, które później jak narosną te problemy, no to są rzeczywiście, mamy taką tykającą bombę. Optymistyczne jest to, że w Polsce mamy mniej już takich miejsc i kontrola, wrażliwość społeczna, również nauczeniem, doświadczeniem, to powoduje, na przykład w Ciechanowie, czy powiecie ciechanowskim, to powoduje, że mamy zwiększoną, można powiedzieć, wrażliwość, wyczuwalność i już trochę jest inaczej w przypadku nowych miejsc, ale mamy jeszcze wiele miejsc zalegających.
No dobrze, to są te problemy do rozwiązania. Tutaj był właściciel tego terenu, który zostawił te śmieci. Czy nie można ścigać w jakiś sposób tę osobę, tej firmy?
To jest właśnie problem dotyczący wielu miejsc w kraju i znam przykłady, gdzie na przykład nie ma możliwości ściągnięcia z czegoś. To znaczy, na przykład była metoda na słupa. Ja nie mówię to, że tutaj tak było, ale że była metoda na przykład taka, że właściciel wziął więcej, koszt sprzątnięcia jest więcej niż było zysku, a nie ma z czego dalej zapłacić. I to jest właśnie najgorsza sytuacja, która jest problematyczna. I ramy państwa polskiego, czy ramy prawne muszą być takie, żeby nie dawać zachęty również do kolejnych porzuceń. No bo gdyby zakładając, przykładzie, że będziemy dawali ciągle pieniądze, to będzie taka studnia bez dna. My po prostu surowo musimy karać tych, którzy śmiecą i niszczą środowisko. Stąd od 1 września zeszłego roku obowiązuje nowa nowelizacja kodeksu karnego, wyższe kary. Ja wprowadziłem znaczące zaostrzenie kodeksu karnego, podniosłem tak granicę odpowiedzialności karnej, że dzisiaj już nie ma zawieszonej kary odbywania więzienia. To znaczy, mówiąc wprost, na przykład za nielegalny import do Polski odpadów kiedyś były kary minimalne, były grzywny, nie było wykrywalności. Jechały z Niemiec na przykład. Myśmy to zatrzymali, dlatego że po pierwsze jest zakaz twardy prawny. Po drugie jest kodeks karny, który daje gwarancję, że pójdzie ktoś do więzienia. Po trzecie jest nawiązka finansowa, monitoring wizyjny, zabezpieczenie roszczeń, dodatkowe zabezpieczenia jakby pod względem formalnym. Utrudnienia czasami dla przedsiębiorców de facto, ale musimy dbać o nasze środowisko. No to mówiąc wprost, to trzeba też ważyć, żeby też nie tych, co chcą legalnie działać, żeby nie mieli takich ograniczeń. No i Polska dochodzi swoich praw przed Komisją Europejską. Ja pierwszy raz to mówię na jakiejkolwiek antenie, ale kilka dni temu odbyło się posiedzenie przed Komisją Europejską, wysłuchanie. Ja byłem, reprezentowałem polski rząd. Po raz pierwszy w historii Polska idzie ze skargą przeciwko drugiemu krajowi, w tym wypadku Niemcy, bo zwieźli 45 tysięcy ton i dzisiaj chcemy, aby te odpady były zwrócone z powrotem do kraju nadawcy. Tak jest prawo transgranicznego przemieszczania odpadów. Niemcy się uchylają od odpowiedzialności, ale żadna złotówka polska nie będzie zapłacona za to, aby niemieckie śmieci po prostu tutaj były za nasze pieniądze sprzątane. Stąd Polska idzie do TSUE, czyli do Trybunału Europejskiego. Jako ciekawostka mogę powiedzieć to, że zaskakuje mnie poziom nieprzygotowania strony niemieckiej. I na tym posiedzeniu Polska merytorycznie rozjechała po prostu, mówiąc językiem potocznym,
a
Niemcy.
Ile, panie ministrze, w tej chwili jeszcze jest takich niebezpiecznych składowisk? No to jest bardzo... z reportaży znamy, chociażby telewizyjnych.
No bardzo dużo, bo mamy, tylko że to nie jest sprawa przed roku, dwóch lat, trzech lat, to niektóre to są nawet sięgające czasami lat 90. To jest no, około co najmniej 200 takich tylko i wyłącznie niebezpiecznych, ponad dodatkowo 200, gdzie są zmieszane różne skale, około 400 w skali kraju. I to są generalnie odpady, które były w różnych okresach zwożone, porzucane, często wydawane decyzje, na przykład w Zielona Góra, tam postępowanie było wobec starosty, starostwo wydało decyzję, przekroczenie uprawnień, niepełnienie obowiązków przez starostwo, pracowników. To się teraz zapaliło, było w rękach samorządu, samorząd miał obowiązek uprzątnąć, tego nie zrobił. No i tak na końcu atak był polityczny, bo tam była taka duża przegranka rządowa, można z rządem, można powiedzieć, z samorządu. Tam była aktywna szczególnie pani marszałek Polak, która zrzucała odpowiedzialność na rząd, mimo to, że to są ich kompetencje samorządowe. Ale takie miejsca chcemy uprzątnąć i żeby to zrobić, potrzebne są nowe środki finansowe i budowa takiej nowej instalacji do termicznego zagospodarowania. Jego problem polega na tym, że mamy problem rzeczywiście z wybudowaniem takiej instalacji, no bo każda spółka, która chce to wybudować, ma problem, no bo protestowywana jest dość dużo, nikt nie chce mieć koło swojego domu spalarni. Staramy się zwiększać eksport, wysyłać na przykład do Szwecji, do Niemiec, do Czech. To robimy, ale ten problem nie jest do rozwiązania w jeden rok, dwa lata. Tak naprawdę to jest kilka lat sprzątania, bo to są zaniedbania od 89 potężnie funkcjonujące, można powiedzieć. I jako ciekawostkę powiem, mamy kilkanaście terenów zdegradowanych. Pierwsze ramy prawne, które wprowadziliśmy, to akurat moja ustawa, która daje możliwość w ogóle uregulowania, kto się czym zajmuje, na przykład w przypadku terenów zdegradowanych po Zachemie, to jest fabryka była. To są tereny na przykład w te Tarnowskie Góry. To są takie, można powiedzieć, ciechanowskie folie razy 100 pewnie. Ryzyko odcieki i tak dalej, chemikalia w ziemi, to coś niewiarygodnego, jak bomba ekologiczna. No i my dzisiaj ładujemy mnóstwo pieniędzy w to, żeby to po prostu doprowadzić do stanu, żeby natura tam mogła funkcjonować.
Chciałabym jeszcze z panem ministrem porozmawiać o systemie SENT, ale o tym za chwileczkę, ponieważ chciałabym podkreślić, że wielu ciechanowian, no chyba większość, boleje z tego powodu, iż cukrownia wygląda tak, jak wygląda. To jest piękne, zabytkowe miejsce związane z wielką postacią doktora Franciszka Rajkowskiego, który tworzył tę cukrownię. Wiele osób też widziałoby, aby w takim industrialnym budynku powstał, czy też placówka kultury, czy jakiś super taki obiekt związany z kulturą. No to jest niemożliwe, bo on jest w rękach prywatnych. Panie ministrze, zapytam jeszcze raz. Co pan może w tym momencie już zrobić, aby pomyśleć o usunięciu tych folii, tych odpadów?
To w tej chwili, przy tych obecnych ramach prawnych, przy obecnej konstrukcji toczącego się postępowania, bo to też trzeba pamiętać o tym, że zasada lex retro non agit daje taką gwarancję, możemy powiedzieć, że prawo nabyte i prawo nie działa wstecz, daje możliwość często w podobnych przypadkach do zakończenia postępowania tak naprawdę państwo jako instytucjonalnie, zależnie kto będzie rządził, ma bardzo ograniczone możliwości. Tu właściwe do działania są władze samorządowe. Ja myślę, że największym tutaj rezultatem będzie w przyszłej kadencji stworzenie wręcz, można powiedzieć, takiego okrągłego stołu, do którego będą zaproszone wszyscy przedstawiciele możliwych stron, po to, aby ten temat zamknąć. To jest oczywiście pana marszałka i pana prezydenta, być może parlamentarzystów, po to, aby spróbować to rozwiązanie znaleźć i to będzie najwłaściwsze, bo dzisiaj niestety jesteśmy świadkami takiej przepychanki, która się toczy, czy to ma odpowiadać rząd, czy nie. No rząd to nie odpowiada, bo...
No i być może z tego też to nieporozumienie wyniknęło, które przez chwilę pojawiło się przy temacie. Także pan minister obiecuje tutaj na antenie, że zajmie się
tym tematem. Okrągły stół jak najbardziej jest właściwy do tego, żeby ten temat podjąć, bo tak naprawdę w wielu tych sprawach do wszystkie możliwe instrumenty trzeba połączyć po to, żeby ten problem załatwić. No to nie ma barw politycznych.
Dziękuję za to wyjaśnienie, a teraz przejdźmy do systemu SENT. Proszę powiedzieć, co oznacza ten system i w jaki sposób on blokuje wwożenie odpadów niebezpiecznych do kraju.
To wszystkich odpadów, dlatego że mamy zakaz importu śmieci, na przykład komunalnych, czyli mówiąc wprost, że każdy, kto przekracza granicę i chce przewieźć powyżej 25 kg, musi mieć system SENT. To powoduje, że mamy geolokalizację, czy można mówiąc wprost, mamy takiego GPS-a. Wtedy wchodzą dodatkowe służby, takie jak Krajowa Administracja Skarbowa, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, do tego Inspekcja Ochrony Środowiska, która identyfikuje morfologię na przykład odpadową. I ten system obowiązuje w transgranicznym przemieszczaniu. Ja go wprowadziłem, czyli jeżeli ktoś chce przywieźć na przykład prefabrykaty, na przykład do produkcji, nie wiem, jakichś urządzeń, czy na przykład butelki PET do przetworzenia, czy recyklaty, potrzebne do przemysłu, odzyskołowiu i tak dalej, ale chce na przykład wieźć nielegalnie odpadów, których my jako kraj nie chcemy, czy na przykład brudne worki zanieczyszczone, to tego nie może zrobić, bo mamy większą wykrywalność, bo jest system SENT, wyższy kodeks karny, nowe instrumenty w postaci nowych narzędzi inspekcji ochrony środowiska, fotopułapki, radary i tak dalej. Dzisiaj to jest faktem wzrost aktów oskarżenia, mniejsza liczba pożarów. To powoduje, że mamy już dzisiaj rezultaty. Ale ten system lada dzień będzie rozszerzony o krajowy transport odpadów. Ale tylko i wyłącznie wybranego katalogu. Co to oznacza? Mamy i zidentyfikowane to, co pani na początku pytała, kilka miejsc, w których są porzucone na przykład odpady niebezpieczne, typu na przykład jakieś beczki z chemikaliami. Te chemikalia mają najczęściej pojawiające się, dzisiaj będą ujęte w tym systemie. To znaczy, że po tej identyfikacji tych największego problemu dodajemy ten system w skali kraju po to, aby po prostu zwiększyć kontrolę. Większa kontrola daje gwarancję, że tych nowych miejsc po prostu będzie mniej i będzie się dzieje, co się dzieje w przemyśle, jak to wygląda w sumieniu krajowym, bo w transgranicznym już to mamy, więc mam nadzieję, że ta polityka bardzo ofensywna państwa w tym zakresie przyniesie rezultaty i nie będą po prostu nowe miejsca się pojawiać. Jest ich mniej, ale jeszcze uszczelniamy system.
A kiedy nie obowiązuje system SENT?
no nie obowiązuje, na przykład jak są takie zwykłe transporty komunalne, czyli na przykład jak odbierają z mieszkańców Ciechanowa, akurat mają dość innowacyjny system zbiórki, przynajmniej na niektórych osiedlach, to taki system SEM tam nie obowiązuje, bo nie ma sensu każdego transportu monitorować, ale jak w strumieniu krajowym na przykład będą jechały chemikalia, na przykład z fabryki do zakładu unieszkodliwiania, to żeby się nie okazało, że się pojawią gdzieś w jakiejś stodole, to ten system wtedy będzie obowiązywał od momentu przyjęcia takiego odpadu.
Czyli to zależy od rodzaju też odpadów.
Ale w strumieniu transgranicznym, czy jeżeli chodzi o transport międzynarodowy, wszystkie odpady są obowiązkowe. Czyli na przykład stuczka, która jedzie do browaru, do huty szkła, który produkuje butelki do browarów, musi być objęta tym systemem.
Panie ministrze, czy zgodzi się pan z tak powszechnie obowiązującym określeniem, że tak naprawdę no, to działa mafia śmieciowa? Działała?
To są zorganizowane grupy przestępcze z jednego prostego powodu. Żeby stworzyć taki mechanizm, który będzie powodował, że jest na przykład nielegalna działalność biznesowa, jeżeli chodzi o odpady, mamy do czynienia zawsze z decyzją administracyjną, a więc z administracją na przykład samorządową. Mamy często związki z jakimiś organami, które mogą na przykład kontrolować coś takiego, to również może być samorząd. No i mamy biznes, mamy samorząd, mamy szpitale, różne tego typu działalność, więc śmiało można powiedzieć, że część z tych spraw, które były, to są zorganizowane grupy przestępcze, które są dzisiaj pod opieką prokuratury oczywiście i tu my jesteśmy naprawdę w awangardzie dzisiaj krajów, które może się szczycić tym, że walczymy bardzo mocno z nielegalną działalnością w gospodarce odpadową. Jesteśmy bezwzględni z tym i będziemy bezwzględni. Nowe uprawnienia, nowe fotopapki. Za Platformą Obywatelską 2015 było na przykład tak, że każdy, kto chciał skontrolować podmiot X, który zajmuje się odpadami, musiał 7 dni wcześniej poinformować na przykład inspekcja, że będzie kontrolowała ten podmiot. No tak jakbyśmy pytali przestępcy, że za tydzień będziemy sprawdzali, czy kogoś zabije. No to jest bez sensu. Dlatego znieśliśmy to. Dzisiaj możemy obserwować bez żadnego oporu, używać fotopułapek, dronów, używamy systemu SENT. No i co jest, było i jest bolączką. W zakresie materii prawa karnego niestety mieliśmy sytuację, że były zawieszone kary lub nie było w ogóle kar orzekanych. Myśmy to zmienili, bo dzisiaj jest twarde więzienie. Zatrzymaliśmy import śmieci z Niemiec i nie tylko z Niemiec, bo jest dzisiaj kara więzienia, się nie opłaca. Nawet jak wpadnie co piąty, co dziesiąty transport i ktoś ma świadomość, że pójdzie do więzienia, to jest tak zwany efekt mrożący, który jest trochę skopiowany z tak zwanej zbrodni VAT-owskiej, co spowodowało, że się przestępcy przestraszyli. Ale kolejna płaszczyzna problematyczna dla mnie i trochę to jest sprawa, można powiedzieć, Ciechanowa tej cukrowni, to są tryby administracyjne. Odwołania od decyzji, odwołania stron, przyciągające się postępowania. To tak nie może, szanowni państwo, być. No i później jest ta przepychanka, to jest irytujące po prostu. Albo dajemy w pełni kompetencje samorządom, co nie jestem tego zwolennikiem, albo przejmujemy kompetencje i decyzje wydają organy, które mogą jednocześnie silnie kontrolować. I nie mamy później związków lokalnych. Jak ktoś żyje, przepraszam bardzo, ale jednej podwarszawskich gmin było 1600 tirów, które zwiozły odpady niebezpieczne i ktoś mi chce powiedzieć, że tego nikt nie zauważył, no to przepraszam bardzo, no to czego był samorząd, tak? I to jest irytujące.
Panie ministrze, i moją rolą jest też bycie w roli obrony samorządów, ochrony samorządów. Myślę, że samorządy nasze lokalne w sprawie cukrowni naprawdę zrobiły dużo. Cały czas ten temat jest na sesjach wałkowany, cały czas były interpelacje. Myślę, że wszystkie szczeble zrobiły wszystko, co mogły, aby ten problem rozwiązać.
No tak, tylko że to jest pytanie, dlaczego w ogóle ta sytuacja powstała. Gromadzenie odpadów nie jest z dnia na dzień. Jeżeli mamy sytuację, że organ wydaje decyzję, na przykład na prowadzenie danego podmiotu, i podmiot przez dwa, czy rok, czy pół roku zgromadzi odpady i nikt tego nie kontroluje, to mamy do czynienia z taką bombą, którą później jest przepychana. Można rzeczywiście pisać interpelacje, tak jak na przykład pisała pani marszałek Polak, ale to oni wydawali decyzję na to. Więc to jest trochę przerzucanie się odpowiedzialnością, którą mówię, wyłączając trochę jakiekolwiek barwy polityczne różnych stron, bo tu mamy różne szczeble, różne podmioty, które są w różnych środowiskach politycznych, to gdyby ktoś to dobrze kontrolował na etapie podstawowym, to nie mielibyśmy dzisiaj problemu. Nie jest problemem dzisiaj przerzucenia, czy może jest to łatwe przerzucenie na przykład na rząd odpowiedzialności za niektóre na przykład nielegalne składowiska, no ale jeżeli mieliśmy do czynienia, że na przykład wójt czy starosta miał taką decyzję, to przepraszam bardzo, gdzie były samorządy, tak? Dzisiaj oczywiście mogą reagować. Mogą mówić, to jest pytanie, czy są jeszcze dodatkowe instrumenty kontrolne, no ale dla mnie czymś naturalnym jest na przykład pozwolenie na to, żeby taka duża forma gromadzenia była. W każdym zezwoleniu działalności gospodarczej związanej z gospodarką odpadową jest określona liczba masy, które mogą być gromadzone. Jeżeli ktoś na przykład miał gromadzić tonę, a zgromadził 10 tysięcy ton, to pytanie, dlaczego nie był skontrolowany?
A jeszcze wracając do tych odpadów niebezpiecznych, panie ministrze, to często też są poszkodowane osoby, właściciele magazynów, jakichś placów, które po prostu wynajęły jakimś firmom i zostali oni bezczelnie wykorzystani.
Tak. Mieliśmy taką sprawę na przykład tam pana z Krakowa, gdzie działania prokuratury były bardzo szerokie. Tam dochodziło to wiele lat temu, bo jeszcze na starych zasadach prawnych przedsiębiorca wykorzystywał tą luką prawną i dawało to możliwość porzucenia na przykład w stodołach u jakichś pani i tak dalej. Bardzo przykre sytuacje. Dzisiaj jest o tyle lepiej, że mamy zmianę przepisów i dzisiaj taką działalność legalnie działającą trzeba obarczyć dokumentem potwierdzającym na przykład akt notarialny do nieruchomości. Trzeba mieć tak zwane zabezpieczenie roszczeń, którego nie zmieniłem i nie zmienię, a byłem za to krytykowany, że tak twardo trzymam się tej zasady. Dlatego, że zabezpieczenie roszczeń, można powiedzieć, taka kaucja swoista, żeby ktoś nie podpalał, bo wtedy straci te pieniądze, więc to jest jakaś zawsze motywacja jednak, bo jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
Niestety, te wysypiska płonęły.
Tak, monitoring wizyjny, który wprowadziliśmy, czyli kamery, które są w przypadku odpadów palnych. Do tego mamy jeszcze oczywiście szereg dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych, audyty pożarowe. To wszystko powoduje, że dzisiaj taka działalność już nie jest takim problemem jak jeszcze kilka lat temu, bo były metody na słupy, na takie działalności podmiot znikał i problem zastawał, tak jak tutaj trochę w samorządzie.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za wyjaśnienie nam tych bardzo ważnych zagadnień. Dziękuję też za wyjaśnienie sprawy dotyczącej oczywiście cukrowni w Ciechanowie. Wiemy już teraz, jakie są te drogi do rozwiązania problemu, no i trzymamy za słowo. Panie ministrze.
To trzeba zrobić po prostu kompleksowo, rozwiązać ten problem na zasadzie połączenia wszystkich możliwych sił. Tego nikt nie rozwiąże w taki prosty sposób, ale tu bardzo apeluję do wszystkich stron politycznych, aby żeby sobie po prostu nie robić przepychanki. To nie jest właściwe, bo to, szczerze mówiąc, naszych słuchaczy to nie interesuje. Chodzi o efekt.
Wierzy pan, że ten problem się rozwiąże w Ciechanowie, bo mieszkańcy czekają od dawna.
Ja wiem, tylko że tu jest jakby ta specyfika dotycząca tej materii postępowania. Ja sądzę, że jak rozwiążę, a jeżeli nie będzie możliwości ram prawnych, bo to pieniądze sądzę, że nie są wielkim problemem. W sensie oczywiście w perspektywie budżetów, które może są na przykład z Narodowym Funduszu, chociaż wolałbym, żeby poszło na inny cel, ale w sensie takim, że zawsze na szlachetny niż sprzątnięcie, bo tego nie ma takiego efektu pozytywnego poza tym sprzątnięciem, żeby tu dobrze być zrozumiałym oczywiście, ale to jest też motywacja, żeby być może niektóre rozwiązania prawne zmienić na tyle, żeby to wykonawstwo zastępcze było skuteczne.
Będzie pan współpracował z samorządem?
Tak, jak najbardziej. Zresztą to chodziło o mieszkańców, a nie o barwy polityczne. Nie mam problemu, żeby stanąć kogoś, jakiegokolwiek polityka, jeżeli będzie chciał przepowiedź na przykład inwestycje, ja będę mógł się włączyć w jego działania. Wielokrotnie to udowadniałem samorządami, które niekoniecznie można powiedzieć politycznie sami po drodze.
Dziękuję za spotkanie, dziękuję za wizytę w naszym studio. Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska, był moim i państwa gościem. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję, pozdrawiam państwa.
Barbara Tokarska-Wójciak, do usłyszenia.